Przyglądam się, czy są nowe twarze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to inauguracja naszego nowego roku akademickiego. Tak mówiliśmy w zakresie, żeby się jakieś dyplomy pewno na koniec przydały, bo to już jakiś poziom licencjatu pewno uzyskujemy, jeżeli dokładamy jeszcze do tego swoje osobiste studia, lektury, Pisma Świętego, komentarzy, artykułów, to na pewno ta nasza wiedza biblijna jest już w innym miejscu, niż to było przed 2 latami. Wstańmy na początku, pomódlmy się, powierzmy opiece Bożej, a także patronce naszej parafii Maryi Stawiańskiej. To spotkanie dzisiejsze, poprosimy o światło Ducha Świętego, ale także te wszystkie nasze spotkania, które będą miały miejsce w tym roku akademickim. Módlmy się także w intencji tych, którzy będą słuchać tych słów w internecie, bo wiem, że tam jest duża słuchalność. Pomódlmy się, aby słowo docierało do, nie tylko do nas, ale do wszystkich innych, aby Boże owoce przynosiło pod Twoją obronę. Uciekamy się święta Bożego życia. Naszymi prośbami raczej nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raczej nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Stolicą mądrości. Usiądźmy wygodnie, proszę, będziemy zaczynać. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o biblijnych genealogiach, czyli rodowodach. Takim pierwotnym zamysłem tego dzisiejszego wykładu, którym przyświeca, jest to, żeby przekonać Państwa do tego, że biblijne rodowody nie są wcale takie nudne, jak nam się wydaje, i że jest w nich bardzo głęboka treść teologiczna, która jest do odkrycia wtedy, jeżeli wejdziemy lepiej w tamtą kulturę i zrozumiemy, dlaczego te rodowody powstawały, jakie mechanizmy rządziły tym powstaniem oraz jakie jest znaczenie tych rodowodów, które znajdują się w Starym i Nowym Testamencie. Więc chciałbym dzisiaj popatrzeć na początku na te biblijne rodowody, mógł powiedzieć o kilku z nich. Później wejdę nieco w świat kultury śródziemnomorskiej, żeby zobaczyć, jak na tym szerszym planie środowiska, w którym powstała Biblia, ta tematyka rodowodów wyglądała. I później omówię kilka rodowodów ze Starego i Nowego Testamentu, szukając właśnie tego głównego uzasadnienia teologicznego, dla którego te rodowody powstawały. Więc jeżeli mówimy o biblijnych rodowodach, to przede wszystkim myślimy o tych, które słyszymy w liturgii. I niedługo w Adwencie będziemy słuchać rodowodu Jezusa Chrystusa z Ewangelii do świętego Mateusza. Jest to tekst, który otwiera całą Ewangelię. Jest takim preludium, zapowiedzią do tego, co będzie opowiedziane o Jezusie Chrystusie. Słuchamy także liturgii rodowodu wydania świętego Łukasza z jego Ewangelii z 3 rozdziału. I ten rodowód jest w innym miejscu. On rozpoczyna publiczną działalność Jezusa, po chrzcie Jezusa w Jordanie, ten rodowód się pojawia, a nie na początku, tak jak u Mateusza, więc ta funkcja tego rodowodu już będzie inna. Do tego jeszcze wrócę dzisiaj. Więc jeżeli słuchamy tych rodowodów liturgii, to często po usłyszeniu tych dziwnie brzmiących 2, 3, 5 imion, nasz umysł się wyłącza i czekamy, aż się to wszystko skończy. A może być inaczej. Jeżeli wejdziemy głębiej to, czym te rodowody tak naprawdę są, to później możemy zostać zachęceni również do tego, żeby odszyfrowywać te dziwnie brzmiące imiona i szukać w nich rzeczywiście głębokiej treści teologicznej, bo przecież te rodowody są częścią Pisma Świętego, są częścią Bożego objawienia. Więc zachęcam do takiej lektury choćby jednego takiego rodowodu, najlepiej na początek Nowego Testamentu, po tym naszym spotkaniu, próbując odszyfrować te postaci, które tam się pojawiają, te osoby, i zrozumieć, dlaczego one w tym rodowodzie Jezusa się znalazły. Ja o niektórych dzisiaj postaciach już powiem. Jeżeli przebrniemy przez ten pierwotny etap takiego znudzenia, zniechęcenia, to zaręczam, że później docenimy wartość biblijnych rodowodów. Dlaczego? Dlatego, że na końcu tego łańcucha biblijnych dowodów jestem ja sam. Ten, kto czyta Biblię, kto słucha tych słów, jest na końcu tego biblijnego rodowodu. To ja jestem tym kolejnym pokoleniem w łańcuchu przekazu Bożego objawienia. To ja jestem krewnym Jezusa Chrystusa. I tak na to trzeba patrzeć. Więc narodowody, które znajdują się na kartach Starego i Nowego Testamentu, należy spojrzeć w kontekście tej szerszej kultury świata antycznego, świata śródziemnomorskiego, bowiem w tamtej kulturze, w tym pogańskim świecie, pisanie rodowodów dla różnych celów było zjawiskiem powszechnym. Kiedy studiujemy literaturę starożytną świata kaczkorzyńskiego, to tam jest pełno rodowodów. I te rodowody mogą przyjmować formę narracyjną, to znaczy opowiadania, albo formę pewnego sprawozdania, takiego bardziej skondensowanego, syntetycznego. Te antyczne rodowody były pisane przez starożytne klany rodzinne po to, aby pokazać, jacy są moi przodkowie, od kogo ja się wywodzę, jaka jest moja rodzina, jacy są moi krewni. Robiono to po to, aby podnieść swój prestiż w społeczeństwie, aby inni mnie cenili bardziej, abym był uważany za człowieka honoru, aby mój status społeczny się podniósł. Bowiem wyznacznikiem statusu społecznego nie było przede wszystkim na pierwszym miejscu samo postępowanie człowieka, ale właśnie jego pochodzenie. Rodzina, miejscowość, z której pochodzi, naród, z którego się wywodzi, do którego przynależy i tak dalej. Więc to wyznaczało wartość człowieka przede wszystkim, a na drugim miejscu dopełniał to tak zwany honor nabywany przez to, jak człowiek postępuje. Coś z tego jeszcze zostało dzisiaj w naszym społeczeństwie, które jest społeczeństwem już mocno zindywidualizowanym, ale lubimy wiedzieć, skąd to się wywodzi, skąd pochodzi, czy ma rodzeństwo, jakie to rodzeństwo jest. Jeżeli ktoś wywodziłby się ze środowiska, powiedzmy, trudnego, patologicznego, to do takiej osoby często zachowujemy rezerwę, bo ma ten rodowód trochę trudny, nieodpowiedni. Więc w jakiś sposób i dzisiaj jest to ważne, jakich mamy przodków, ale też jaką mamy obecnie rodzinę. W starożytności funkcjonowały dwa typy rodowodów, mianowicie rodowody o charakterze równoległym. To są takie rodowody, kiedy mówiono nie o przodkach, tylko o tym, jakich ja mam braci, sióstr, kuzynów, kuzynki w tym samym czasie, dzisiaj. I to definiowało mój status społeczny. A drugi typ rodowodów to są tak zwane rodowody linearne, kiedy to podawano kolejnych przodków z z danej rodziny. I te dowody linearne mogły mieć charakter albo zstępujący, to znaczy ode mnie do najstarszego przodka, którego mogę odnaleźć, albo charakter wstępujący od tego przodka do mnie dzisiaj. Często spotykało się także rodowody mieszane, to znaczy nie wstępujące, tylko te rodowody linearne były mieszane z rodowodami równoległymi, czyli przodkowie, ale jednocześnie rodzina, która jest w tym czasie, czy w danym pokoleniu. Spójrzmy teraz jeszcze bardziej na to, dlaczego te rodowody powstawały, dlaczego te rodziny decydowały się tworzyć rodowody. Więc trochę już o tym mówiłem, ale może wymienimy kilka punktów. Najczęściej chodziło o zintegrowanie rodziny, poczucie pewnej wspólnotowości danego klanu rodzinnego. To my jesteśmy razem. Dalej, mogło chodzić o względy polityczno-prawne, wykazanie, że nie jesteśmy byle kim, z byle kąt, ale że się liczymy, że jesteśmy kimś ważnym, bo im dalszych przodków wykażemy, tym lepiej to nas świadczy. Mogły być także względy ekonomiczne. Opłacało się pokazać, że mam dobre pochodzenie, dobry paszport, bo to pozycjonowało mnie w jakoś choćby w uzyskaniu pracy, w jakimś pozyskaniu kontraktów zawodowych i tak dalej. Albo stawałem w innej pozycji, kiedy szedłem do patrona jako wasal, prosząc, żeby przejął nade mną opiekę. I były też rodowody, czy też była też motywacja pisania rodowodów dla celów religijnych, to znaczy podawano, jacy byli w danej religii, czy też w danej filozofii przodkowie, skąd te poglądy pochodzą, jak to się w ogóle odbywało. I w tą strukturę rodowodów religijnych wpisują się właśnie te rodowody, które znajdujemy na kartach Starego i Nowego Testamentu. Oczywiście jednocześnie tutaj mogą być różne motywy. Nie znaczy to, że tylko jeden motyw rządził powstawaniem rodowodów, czy też tworzeniem ich zapisów. A zatem widzimy, że motywem powstawania tych rodowodów nie była taka historyczna ciekawość, tak jak my dzisiaj tworzymy takie drzewa genealogiczne naszych rodzin, jest taka moda. Do mnie też zgłosił się niedawno jeden z moich krewnych, mniej więcej rok temu, człowiek, którego nie znałem, ale który nosi takie samo nazwisko jak ja, emerytowany wojskowy, który zaczął się interesować tym, stąd nasza rodzina się wychodzi. Człowiek z ogromną pasją, no i doszedł tam do XIX wieku. No i takich różnych historii mi też opowiadał, więc jest to ciekawa sprawa. Więc nie jest to taka historyczna ciekawość. Tamci ludzie nie myśleli w kategoriach szerszej historii, ale myśleli w kategoriach doraźnych korzyści po to, żeby podnieść swój prestiż społeczny, swojej rodziny w odniesieniu do innych, żeby jakieś korzyści różnego rodzaju uzyskać dzięki temu. Więc wartość człowieka, który się powoływał na pochodzenie od jakiegoś ważnego przodka, wzrastała i to wzrastała bardzo. Dowody w tej starożytności grecko-rzymskiej nie były tworzone spontanicznie i nie do jednorazowego użytku. Samo to, że zapisano choćby w Piśmie Świętym te rodowody i że one tam powstały w Starym Testamencie, w Księdze Kronik na przykład, kiedy Księgę Kronik pierwszą, drugą otworzymy, to tam aż się roi od tych rodowodów władców judzkich i władców izraelskich, Królestwa Północnego. To znaczy rodowody dla tamtych ludzi były czymś bardzo, bardzo ważnym. Bo po co by takie nudne rzeczy wpisywali, zostawiali w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym? Więc to nie było takie spontaniczne działanie. To było działanie bardzo przemyślane. I zanim rodowody często przyjęły formę pisaną, to przechodziły długą ewolucję w rodzinie, o tym rozmawiały, całe plany rodzinne, konfrontowały swoich przodków, mówili o tych przodkach, bo przecież zapisów takich historycznych często nie było. Ksiąg parafialny, tak jak teraz można sięgnąć do starych ksiąg parafialnych, jak się szuka przodków, i najczęściej to jest najlepsze źródło rekonstrukcji drzewa genealogicznego. Bywało też tak, że plany rodzinne tworzyły rodowody fikcyjne po to, żeby podnieść prestiż społeczny, honor swojej rodziny, żeby mieć lepszą pozycję społeczną, wejść w lepsze kontrakty ekonomiczne, no to tworzono fikcyjne rodowody po to, aby coś na tym zyskać. Takie przykłady z historii też mamy. Więc po tym nakreśleniu krótkim funkcji rodowodów w kulturze śródziemnomorskiej spójrzmy na rolę rodowodów na kartach Starego i Nowego Testamentu. Pierwsza biblijna genealogia, czyli rodowód, jest połączeniem rodowodu linearnego z rodowodem równoległym, czyli mówimy o przodkach i jednocześnie podajemy kilku przodków w danym pokoleniu. I z tego pierwszego rodowodu, który znajduje się w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, wersety od 17 do 24, dowiadujemy się, jacy byli potomkowie Kaina do Lameka włącznie. Ja przeczytam ten rodowód po to, abyśmy taki smak złapali tego, jak te rodowody brzmiały. Przypomnieli sobie i może nie zawodzili się tym, jak będę to czytał. Są to wersety od 17 do 25. Ja część tylko tych wersetów przeczytam. 4 rozdziału Księgi Rodzaju. Ten rodowód jest podany po tym, jak Kain zabił swojego brata Abla i został ukarany przez Boga wypędzeniem. Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna Henoch. Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mehujaela, a Mehujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej Silla. Ada urodziła Jabala, on to był praojcem mieszkających pod namiotami pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal. Od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. Silla, ona też urodziła Tubal-Kaina. Był on kowalem sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama i tak dalej. Więc jest to rodowód, który jest połączeniem rodowodu linearnego z rodowodem równoległym. Jest to rodowód, który ma charakter narracyjny. Nie jest to takie zwykłe sprawozdanie, ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego, jak mamy to w Ewangelii Mateusza i Łukasza. Tutaj więcej o tych ludziach dowiadujemy się. I jest też, ten rodowód ma też taką funkcję, że pokazuje etymologię pewnych zawodów. To jest ciekawe. Skąd się wzięli kowale, brązownicy, ci, którzy grają na cytrze i na flecie. Takie ludzie pytania też zadawali i genealogie też służyły temu, aby na takie pytania odpowiedzieć. Oczywiście patrząc dzisiaj z naukowego punktu widzenia, to takie zabiegi mogą być dla nas trochę śmieszne, zabawne, no ale ci ludzie tak po prostu patrzyli na rzeczywistość. Bezpośrednio po tym rodowodzie, którego fragment teraz przeczytałem, w Księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, znajduje się drugi rodowód o charakterze także narracyjnym, o charakterze opowiadania. I z tego rodowodu dowiadujemy się, że po śmierci Abla Ewa urodziła Adamowi Seta, którego synem był Enosz. I kolejny rodowód, wersety 25-26, 4 rozdziału. I dalej, w rozdziale 5 Księgi Rodzaju mamy kolejny rodowód linearny. Jest to rodowód potomków Adama aż do czasów potopu, to znaczy do synów Noego, Sema, Hama i Jafata. Natomiast w 10 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy kolejną genealogię. Tym razem jest to rodowód potomków Noego po potopie. A w 11 rozdziale, zaraz potem, poznajemy potomków Sema, syna Noego, aż do Abrahama. Ostatnia genealogia w Księdze Rodzaju znajduje się w rozdziale 46, cała księga ma 50 rozdziałów. I tutaj jest ukazany Jakub, patriarcha Jakub i jego potomkowie. Jak już wspomniałem, największe nagromadzenie rodowodów w całej Biblii występuje w pierwszej i drugiej księdze Kronik. I w tych księgach znajdują się genealogie władców Judy i Izraela. Po co takie genealogie władcy tworzyli? Otóż, żeby pokazać, że wywodzą się od ważnych ludzi w starożytności, ludzi znanych z Kart Pisma Świętego, że ich przodkami są wielkie postaci z historii narodu Bożego wybrania, postaci wybrane przez Boga, i to miało służyć legitymizacji ich władzy, pomagać im rządzić, bo w ten sposób udowadniali, że ich władza nie jest władzą samozwańczą, ale ich władza pochodzi od Boga. Są Bożymi namiestnikami, Bożymi pomazańcami. Jak już wspomniałem, dla nas chrześcijan najważniejsze są rodowody, które znajdują się w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. I mamy tutaj rodowód Mateusza, w wersji mateuszowej rodowód Jezusa oraz w wersji łukaszowej. W pierwszej Ewangelii, czyli w Ewangelii Mateusza, ten rodowód, jak już mówiłem, znajduje się na samym początku, w wersetach od 1 do 17 pierwszego rozdziału. I już w pierwszym zdaniu tego rodowodu, czyli na samym początku Nowego Testamentu, to są to pierwsze słowa Nowego Testamentu, Mateusz podaje czytelnikowi, słuchaczowi, mnie dzisiaj, cel zamieszczenia tego rodowodu w tym właśnie miejscu. Otóż ma ten rodowód uzasadnić, że Jezus jest obiecanym i oczekiwanym Mesjaszem. Jezus jest obiecanym i oczekiwanym Mesjaszem. Cały Nowy Testament jest kontynuacją tego rodowodu, więc wszystko w Nowym Testamencie trzeba czytać właśnie w kontekście tego rodowodu. Ten rodowód jest rodzajem paratekstu, takiego wstępu do całego Nowego Testamentu, dlatego jest tekstem niezwykle ważnym i trzeba sobie uświadomić, jaką on nosi moc, przesłanie teologiczne. Kiedy czytamy te imiona, ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego, to być może nie zauważamy pewnych struktur, które tutaj są ważne. Więc chciałbym zwrócić na te struktury uwagę w tej chwili, tak bardzo, bardzo powierzchownie, ale żeby zobaczyć, że to nie jest takie pisanie zupełnie przypadkowe, bo mi coś tam do głowy przyszło, tylko że te imiona, już nie wchodząc w ich znaczenie i w postaci przez nie reprezentowane, zostały tak utworzone, ułożone, usystematyzowane, żeby nam coś ważnego powiedzieć. Otóż kluczowe w tym rodowodzie, w rodowodzie osoby Jezusa, są postaci Abrahama i Dawida. Genealogia ta jest podzielona na trzy równe części po 14 przodków Jezusa. I ten klucz do lektury tego rodowodu jest podany przez samego Mateusza w ostatnim zdaniu, w 17 wersecie, kiedy czytamy: tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Liczba 14 to są dwie siedemki i to 7 plus 7 i to jest liczba uważana za mesjańską. Liczba o charakterze mesjańskim, a do tego każda z siódemek oznacza doskonałość, pełnię. Więc już z samej tej struktury, z jakiejś matematycznej struktury byśmy nawet powiedzieli, autor chce nam powiedzieć, że tutaj jest wypełnienie proroctwa Starego Testamentu w Jezusie Chrystusie, że nadchodzi pełnia, że wypełnia się to, co było oczekiwane. Trójka, są trzy zestawy po 14 pokoleń, czyli w sumie 52 pokolenia. Trójka w symbolice biblijnej oznacza pełnia, więc jakby w przyjściu na świat dopełniła się Jezusa Chrystusa, dopełniła się historia świata. W tym momencie nastała pełnia, już nic lepszego od objawienia, które Bóg daje światu, człowiekowi w Jezusie Chrystusie, nie wydarzy się. Więc pewne. Ukazanie Jezusa jako potomka Adama ma pokazać, zmysłowić mnie, czytelnikowi tej Ewangelii, całego Nowego Testamentu, że Jezus jest dziedzicem obietnic danych przez Boga patriarcha. Pamiętamy, jak dialog Bóg prowadził z Abrahamem, z Ur Chaldejskiego go wyrwał, obiecując mu, że będzie miał liczne potomstwo i kazał pójść do ziemi Kanaan i dalej, następnie do Egiptu. Abraham wędrował całe życie w poszukiwaniu Boga i pełnienia woli Bożej. Więc Jezus jest spadkobiercą Bożych obietnic danych ludzkości w osobie Abrahama. On jest dziedzicem, on jest potomkiem tych obietnic. Zresztą wielokrotnie Jezus odwołuje się do tego. Mówi o tym, choćby w dialogach z Żydami, w Ewangelii według świętego Jana. Ma tego głęboką świadomość. Chcę przez to Mateusz też powiedzieć, a wiemy, że jego Ewangelia była przede wszystkim do Żydów adresowana, inaczej niż Łukaszowa, która była przede wszystkim do świata greckiego, pogańskiego. Chcę powiedzieć Żydom także, dla których tematyka i kategoria przymierza była bardzo ważna, że to przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Więc podkreśla w ten sposób, jak wyjątkową osobą jest Jezus. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż dlatego Łukasz, Mateusz w tej chwili, Łukasz podobnie, powoływać będą się na tak znamienitych przodków Jezusa, że Jezus, jak wiemy, pochodził ze społecznych nizin. Ta kultura świata śródziemnomorskiego była kulturą bardzo podzieloną na klasy społeczne. Ludzie z niższych klas społecznych nawet nie mogli kontaktować się z arystokratami. Tam nie każdy z każdym mógł rozmawiać. Więc Jezus, będący galilejskim, pochodzący z galilejskiej biednej rodziny, no, nie miałby mandatu do tego, żeby móc podejmować dialog, powiedzmy, z faryzeuszami wyuczonymi w piśmie i konfrontować się w jakiś sposób z nimi. Dla czytelnika Ewangelii Mateusza, w ogóle Nowego Testamentu, gdyby tego wstępu w postaci rodowodu tutaj nie było, to ktoś taki, powiedzmy, który zna tą kulturę, więc myśli, no jak, to jest jakiś science fiction. To, że Jezus rozmawia z faryzeuszem, czy z uczonym w piśmie, z saduceuszem i jeszcze go poucza, takiego Nikodema, to ludzie, nie, ja to odkładam, bo to jest jakieś, nie wiem, kosmiczne gadanie. Więc redowód ma bardzo ważną funkcję tutaj, bo legitymizuje niejako Jezusa jako bardzo ważną osobę, daje mu wysoki prestiż społeczny, dlatego że on ma tak ważnych przodków. Wywodzi się od Abrahama. I druga postać bardzo ważna to jest król Dawid. Mateusz udowadnia, że Jezus pochodzi z królewskiej rodziny Dawida, że jest przodkiem, jest potomkiem króla Dawida, a więc jest potomkiem najbardziej szanowanej rodziny całego terenu Ziemi Świętej, z całego Izraela. To dlatego ma mandat, dlatego może rozmawiać z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, wolno mu i ktoś, kto czyta taką Ewangelię, czy Nowy Testament, czyta o konfrontacjach Jezusa z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, o tym, że król Herod i inny się interesuje Jezusem, no to mu się to wtedy wydaje normalne, bo ten rodowód już pokazuje, daje Jezusowi wysoki, bardzo wysoki status społeczny. Przedziwne jest w tym rodowodzie Mateuszowym, może kiedyś w ramach tego uniwersytetu poświęcę więcej miejsca, jest to, że nie wszystkie postaci, które są tam pokazane jako przodkowie Jezusa, są postaciami krystalicznymi, godnymi naśladowania. Zwłaszcza kobiety, które się tutaj znajdują, mianowicie trzy kobiety, Rahab, Rut i Batrzeba, żona Uriasza Chetyty, to są kobiety, które, dwie z nich co najmniej, które w dzisiejszym społeczeństwie nie były pochwalane. Przede wszystkim tak, Rahab to jest kobieta kananejska, ona w ogóle nie była Żydówką. Powiedzieć, że jedną z przodkiń jest Jezusa, jest nie Żydówka, to jakby przerwać ten łańcuch genetyczny mówienia tego, że Jezus jest Żydem. A co więcej, Rahab to jest prostytutka, to jest nierządnica z miejsca, z miasta Jerycho. Druga przodkini Jezusa to jest Rut, Moabitka, bardzo szlachetna kobieta, która wraz ze swoją teściową Żydówką Noemi przeprowadziła się do Betlejem i tam została żoną Booza, ale zawsze to też nie była Żydówka, więc ona znowu ten łańcuch genetyczny przerywa. A trzecia kobieta to jest Batrzeba, żona Uriasza Chetyty, którą Dawid wziął sobie za żonę. Dlaczego takie kobiety, które nie były o nieposzlakowanej opinii, Mateusz umieszcza w genealogii? To jest coś przeciwnego. Umieszcza też mężczyzn, którzy też mieli wiele na sumieniu jako przodków Jezusa. Być może chcę w ten sposób pokazać, że historia świata jest podkupiona na nowo w Jezusie Chrystusie, że to grzeszne życie świata, nie tylko żydowskiego, ale także innego, w Jezusie Chrystusie jest uzdrawiane, jest zbawiane, także w nim. Ale jeszcze można również do naszych własnych postaci, które mogą się wpisać z moją grzesznością, z moimi słabościami, właśnie w tej analogii, że Jezus mnie także chce uzdrowić, zbawić, wynieść na nowy poziom, ofiarować swoją łaskę. Popatrzmy jeszcze króciutko na tą genealogię Łukaszową. Otóż Łukasz umieszcza rodowód Jezusa nie na początku Ewangelii, tak jak Mateusz, ale już po tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, po zwiastowaniu, nawiedzeniu, narodzeniu Jezusa, znalezieniu go w świątyni, dopiero wtedy, po tych dwóch pierwszych rozdziałach, i to nie na początku trzeciego rozdziału, ale po opowiadaniu o chrzcie Jezusa w Jordanie. Dopiero po chrzcie Jezusa w Jordanie Łukasz ten rodowód Jezusa podaje. I ta genealogia ma inny charakter niż charakter genealogii Mateuszowej. Bo Mateusz mówi o przodkach Jezusa od Abrahama przez Dawida do Jezusa samego. Natomiast tutaj ta genealogia Łukaszowa ma charakter zstępujący. To znaczy od Jezusa do pierwszego człowieka, Adama, czyli jeszcze dalej, do początku stworzenia. I Adam jest nazywany tutaj Synem Bożym. Czyli Jezus pochodzi jakby z Bożego rodu. Od samego początku ta genealogia. Tutaj nie ma tej struktury podziału na trzy zestawy po 14 pokoleń. Ta genealogia jest inna. Tutaj jest podanych 77 przodków Jezusa. Wiemy, że liczba 7, 70, 77 to są wszystko liczby głęboko symboliczne, które mają podkreślić doskonałość Jezusa. Że to jest najdoskonalszy Syn Boży. Najdoskonalszy człowiek. Jest troszkę inna strategia, troszkę inna też liczba tych przodków. Mateusz podaje 52 przodków Jezusa, Łukasz 77, więc nie są to zapisy ściśle historyczne, już po takim porównaniu zestawieniu widać. Nie ma co tego nawet zestawić, bo umieszczaniem i pisaniem tej genealogii rządzi teologia. Rządzi to, że się chce podkreślić to, kim jest Jezus, jego tożsamość. A strategia pisarska jednego i drugiego autora jest nieco inna. Więc nie traktujmy tych opisów, czy tych zestawów jako faktograficzne relacje, kroniki. Suche czytanie lub słuchanie imion zapisanych w tych biblijnych rodowodach może być dla wielu z nas frustrujące. Kiedy jednak popatrzymy na postaci konkretne, które stoją za tym imieniem, jak na te kobiety przed chwilą popatrzyliśmy, to zobaczymy, że przez umieszczenie takiego, tego, a nie innego imienia w rodowodzie chce autor nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Taki jeden rodowód może być przedmiotem 500-stronicowej monografii. Można wchodzić bardzo głęboko, studiować każdą postać. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy tak dali więcej zaufania tym pismom i nie przechodzili nad tym tak do porządku dziennego, bo one bardzo ważną rolę pełnią w Piśmie Świętym. Jeżeli wyjdziemy, znaczenie też tych imion, będziemy próbować odkrywać, kim są te postaci noszące te imiona, dlaczego one, a nie inne się tutaj znalazły, to wtedy te biblijne rodowody nabierają dynamizmu i życia. I takiej lektury Państwu życzę, takiej, która przyniesie owoce, która pomoże nam odnaleźć się również na końcu biblijnych rodowodów. Zobaczyć, że ja jestem spadkobiercą tej historii zbawienia i Starego i Nowego Testamentu. To ja ostatecznie jestem krewnym Jezusa, który został zaproszony do rodziny Kościoła. Ci, którzy po mnie przyjdą, czy to należący do mojej rodziny biologicznej, czy też do mojej rodziny duchowej. Oni będą kontynuatorami tego dzieła zbawienia, będą przynależeć do tego rodowodu. Ich imiona i nasze imiona również zostaną w tych rodowodach